To przejdźmy teraz do osób dorosłych. Z nadzieją oczywiście, że rzeczywiście tego typu zajęcia, przedmioty będą w szkołach i przedszkolach i będą normą. No, bo w innych krajach tak jest.
Tak, w niektórych tak, u nas w części prywatnych, część jak się zdecyduje, no to tak to właśnie jest.
Przejdźmy zatem do osób dorosłych, które odkrywają sobie wysoką wrażliwość, a na przykład są chirurgami, są dziennikarzami, muzykami, którzy występują na scenie, wokalistami. Różni to są ludzie, różne zawody uprawiają, odkrywają sobie tę wysoką wrażliwość, bo na pewno od dziecka nie byli tego świadomi.
No myślę, że tak, że zwłaszcza to pokolenie.
I
co dalej? No nie tak samo, co dalej i co teraz?
Co z tym zrobić?
No właśnie, no tu jest taka sporo takiej pracy poznawczo-behawioralnej, czyli najpierw pracujemy, możemy popracować nad błędnymi przekonaniami. Czyli ile ja mam w sobie takich przekonań na swój temat, na temat życia, na temat świata, które mi nie służą. Na przykład, że jak człowiek silny, to nie płacze. Albo, że tylko mazgaje się mazgają. Albo, że trzeba być twardym w każdej tam sytuacji i że płacz to słabość. Więc warto się poprzyglądać, co dla mnie w tym jest problemem, bo dla każdej osoby wysoko wrażliwej co innego może być w tej wrażliwości problemem. Dla jednej może być to, że zalewa ją fala nieprzyjemnych emocji, na przykład lęku i w ogóle blokuje to w robieniu czegoś. Dla jednych może być to, że się strasznie przejmują, co inni o niej pomyślą. Dla innego może być to, że jak jest w pracy, to wraca, głowa boli, zespół jelita drażliwego, jakieś wysypki, bo za dużo tutaj się dzieje. A dla jeszcze innego może być to, że za długo podejmuje decyzje i jakieś szanse mu uciekają sprzed nosa. A dla jeszcze innego może być to, że nie umie satysfakcjonujących związków budować, bo jak się otworzy tak cały przed tą drugą osobą, to ona często rani. No i teraz nie w samej wrażliwości jest problem, tylko z tym, co my z nią zrobimy. Jakiej, mówiąc brzydko, używamy. Więc najpierw trzeba by sobie było nazwać, co w tym problemie jest problemem, bo sama wysoka wrażliwość problemem nie jest. Trzeba było się zastanowić, przyjrzeć sobie, odpowiedzieć, taki eksperyment myślowy zrobić, odpowiedzieć sobie na pytanie, to z czym ja mam kłopot? Na przykład mam takie przekonanie, że ludzie chcą mnie wykorzystać. No to skąd ja je mam na przykład? Że no może spotkałam wiele takich osób i byłam wyjątkowo na nie otwarta, jakaś taka dobra, dzieląca się, a oni tego nie docenili. I ja zamiast myśleć, że kurczę, no nie warci byli tego, albo to ich strata, to ja uderzam w siebie i myślę, co ze mną jest nie tak. Więc no tu trzeba najpierw chwilę takiego zatrzymania i starać się spróbować odpowiedzieć na pytanie, co w tej wrażliwości jest problemem dla mnie.
Czyli sięgamy do zasobów jako osoba wysoko wrażliwa, które są naszymi naturalnymi zasobami, czyli ten overthinking, czyli to, że ciągle ta osoba myśli, więc warto myśleć
o sobie,
zastanowić się, a nie uciekać, bo no właśnie, pułapką wysokiej wrażliwości może być ucieczka w pracę.
Tak, w ogóle. Bo to jest w ogóle nawet w takich korporacjach, bo one są bardzo nagradzające. Tam wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba wyrobić to, to, to i to. I wtedy dostaje się czyjeś zadowolenie. Więc często, żeby zagłuszyć emocje, uczucia i z tym progiem wrażliwości sobie poradzić, ludzie uciekają albo w jakieś takie spontaniczne relacje w ogóle, które są często raniące, albo w pracę taką powielokroć zanurzającą, żeby dostać coś, czego gdzie indziej trudno im dostać. Albo w ogóle wycofują się z życia społecznego. To często u nastolatków obserwujemy, że ta wrażliwość powoduje, że ta osoba jest tak tkliwa na te kontakty z innymi, że z nich rezygnuje, a jednocześnie ich niezwykle pragnie, co oznacza, że się wycofują, nie mają kontaktu z rówieśnikami, nie spotykają się i tak dalej. Także tutaj rzeczywiście tych sposobów ucieczki może być dużo, stąd tak ważne jest, żeby nie uciekać, żeby sobie tak stanąć w tej prawdzie i poprzyglądać to, co ja mam jeszcze do zrobienia, żeby mi było lepiej, żeby mi się dobrze żyło. żebym ja nie musiał cierpieć, żeby ten mój dobrostan się poprawił. Bo prawda jest taka, że nawet z badań wynika, że osoby wysoko wrażliwe, w związku z tym, że widzą więcej, analizują więcej, mocniej czują, no to ich subiektywne poczucie szczęścia jest niższe niż osób w takiej samej sytuacji jak one. Czyli obiektywnie, jeżeli jest w ogóle cokolwiek obiektywnego, no to jest niższe.
A jak już to zrozumieją, ten mechanizm, mogą przestawić to myślenie na właśnie myślenie szczęśliwe.
Zrobić te korekty poznawczych przekonań na ten temat.
Mhm. Że to pewien mechanizm działa.
Tak.
I ten mechanizm można po prostu...
popracować nad nim, tak jak każdego mechanizmu można się nauczyć. I to też jest tak, że my możemy się sami to co bardzo fajnie powiedziałaś, że żeby odwrócić to myślenie w stronę siebie, żeby stać się swoim badaczem, swojej psychiki.
Zarządzającym.
Tak, zarządzającym swoją psychiką, takim trochę, nie wiem, coachem dla siebie, żartuję.
Kapitanem.
Kapitanem
tego statku.
Kapitanem tego statku, tak jest. O sprawczość sobie nadać. Nadać sobie, teraz jesteś sprawczy, sprawcza i pooglądaj, pobadaj siebie. Jak ja widzę, że przyłapuję siebie na niekorzystnych myślach na swój temat, że o Jezu, co ja znowu zrobiłem, jak jestem beznadziejna, jak ktoś sobie coś pomyśli w ogóle i się zamartwiam tym i tak dalej, to jak się przyłapię na takiej niekorzystnej myśli dla siebie, to żeby spowodować inną korzystną. No ale chwila, przecież dajesz radę, ogarniasz to i to, dzisiaj to nawet coś tam i tak dalej, żeby sobie... Bo jednak no, my nakręcamy siebie tym, co niedobrym o sobie myślimy.
Jak człowiek wysoko wrażliwie złapie się na przykład na jakimś takim przetwarzaniu, przemyśliwaniu trudnej sytuacji z pracy, to mogę powołać się na swoją. Kiedyś bardzo, wiele lat temu przeżywałam zachowanie osoby toksycznej wobec mnie. I zastanawiałam się, jak tak można? Aż przyszło do mnie olśnienie, po prostu można. I to było odkrycie.
I to jest bardzo ważne odkrycie.
Kompletnie właściwie to mnie nie dotyczy. I zapewne ta osoba się bardzo mogłaby ucieszyć, gdybym ja to przeżywała. Aha. Ale ja tego już nie przeżywam, bo to mnie kompletnie nie dotyczy. To jest problem tej osoby.
Tak.
Ja nie będę się nad tym zastanawiać, wnikać w jej mechanizm. To jest jakieś zaburzenie.
Tak.
Nie moja sprawa.
Dokładnie.
I tyle.
Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo to rzeczywiście oddaje istotę. Ja do osoby, która mówi coś do mnie okropnego, ubliża mi, to mogę powiedzieć, o Boże, jaka ja jestem biedna, jak to mnie zraniło.
I wejść w pozycję ofiary.
Tak, która mi nie służy.
No, z pewnością.
Nikomu nie służy. Albo mogę powiedzieć, ktoś się chamsko zachował. Powiedział coś nieuprzejmego, tak nie wolno się zachowywać. I mieć z tym zgodę.
A można po prostu empatycznie podchodzić ze współczuciem.
Można, a to już wyższy ten. Można pozostać na różnych etapach, natomiast łykanie, przyjmowanie do siebie, branie na siebie, pozwolenie sobie wcisnąć tej żaby, łyknięcie, a potem chodzenie z takim, no to nie służy człowiekowi, niedobrze mu robi. Mnie się wydaje, że naprawdę życie za krótkie jest, żeby się takimi tymi rzeczami niektórymi przejmować, że poza tym jest jeszcze jedna taka rzecz, taka rada, ile można tak mówić, jak Jelom ładnie pisze o tym, że jak my coś strasznie o czymś myślimy, jakoś tak się zastanawiamy i powielokroć i tam ruminujemy, że tam myślimy myśli, które do niczego nie doprowadzą, żeby się zatrzymać, to trzeba zobaczyć, sprawdzić, o czym bym myślał, jakbym nie myślał o tym. Że co jest pod spodem, bo często pod spodem jest strach, smutek, lęk. Jakiś.
A to jest jakiś zastępnik.
Tak, a to jest jakiś zastępnik.
Emocjonalny, bo wywołuje emocje również silne.
Tak jest. Że my po tym się ślizgamy, jak po fasadzie, jak po czymś. A żeby zobaczyć, a jakby to zdjąć, to co tam dalej jest?
A jeszcze wyższy level, nie myśleć.
No, no. W ogóle no, ta cała uważność, nie, która też jest taka coraz bardziej powszechna, polega na tym, żeby mieć nieoceniający kontakt ze sobą. Żeby zobaczyć, co się we mnie dzieje. To nie jest łatwe. To w ogóle tak jak z tymi aerobikami w internecie, tak? To nie wystarczy oglądać, żeby, nie wiem, coś ciało się poprawiło, sprawność jego, że tutaj o to samo chodzi, żeby popróbować. Nie tam jakoś strasznie długo na początek, jeżeli, zwłaszcza jeżeli mamy do tego jakiś taki kpiący stosunek, taki no, tam uważnością, ale że spróbować pobyć chwilę ze sobą, powyłączać muzykę, podcasty, radia, wszystko, może radia nie, powyłączać wszystko i żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje, czy jakby dużo mam tego, czy mi się, czy to jakby ciągle napięcie jakieś taki, no różne, nie? Różnie może być.
po co nam wysoko wrażliwi ludzie na tym świecie?
To po co nam nisko wrażliwi ludzie? Każdy jest potrzebny, bo każdy ma inne zadania do zrealizowania. W przypadku wysoko wrażliwych osób one są wyjątkowo uważne na potrzeby innych, potrafią zbudować klimat, potrafią, jeżeli są w odpowiednich warunkach, nawiązywać i podtrzymywać bardzo satysfakcjonujące relacje. Tych relacji często nie będzie bardzo dużo, ale będą bliskie i głębokie.
Jakościowe.
Tak. Mhm. Że to są ludzie, w ogóle dzieci 3-6-letnich, badania pokazują, że prawidłowe wsparcie, czyli ten taki demokratyczny styl wychowania, najlepiej procentuje u dzieci wysoko wrażliwych. To znaczy one mają z tego dużo więcej benefitów niż inne dzieci w postaci między innymi kompetencji społecznych.
Ja bym chciała do tego atawistycznego, pierwotnego przykładu wrócić, o którym pisze Elaine Aron, czyli ten, który wyczuwa zapach ogniska.
Tak, tak jest. Że no, w ogóle stąd ja powiedziałam to określenie, że często mówimy, że osoby wysoko wrażliwe stoją za postępem cywilizacyjnym, bo one bardziej im śmierdzi popsute jedzenie, bardziej są uważne na to, co się dzieje i często zdaje się, jeżeli dobrze analizujemy tę metodą biograficzną, to były osoby, które były dobrymi doradcami. To taki doradca króla. Taka osoba, która widzi trochę więcej, rozumie trochę więcej, jest bardzo ostrożna, w związku z tym może dostarczyć komuś informacji na ten temat. Wyczuć, że za 2 dni to będzie popsute.
Że tam jest dzika zwierzyna.
Tak jest. Że to jest to, że nam się wydaje, że to nadwrażliwość to jest nieadekwatnie do, a ona jest adekwatnie do takiego układu nerwowego. Czy tam nie ma nic popsutego w znaczeniu człowieka w środku, tylko to, w jaki sposób my będziemy z tego korzystać, może uczynić z tego niezwykły potencjał albo trudność.
A więcej o wysokiej wrażliwości na wspomnianych przez profesor Monikę Beryłę-Matejczuk stronach internetowych, czyli Highly Sensitive EU.
Tak jest, Promotion i HS moduł, to jest taki w ogóle wszystkie osoby, które chciałyby wprowadzać wiedzę na temat wrażliwości na poziomie uczelni, szkół, również zapraszamy, bo przygotowaliśmy podręczniki z taką rzetelną wiedzą na ten temat, wykłady i już niedługo, mam nadzieję, będziemy mogli się tym podzielić. Już niedługo w Rzymie, w przyszłym miesiącu będzie konferencja też streamowana, będzie można zobaczyć doniesienia, wysoką wrażliwość w cyklu życia, jak to wygląda u małych dzieci, średnich dzieci, dorosłych i potem już na rynku pracy i potem już przygotowując innych specjalistów do pracy z wysoko wrażliwymi.
Fantastycznie. Bardzo dziękuję. Oczywiście poprzednie audycje na temat wysokiej wrażliwości mogą Państwo odnaleźć na stronie Radia Lublin, www.radio.lublin.pl w zakładce Licencja na życie, ale też linki do nich znajdą Państwo na stronie facebookowej Licencja na życie. Zachęcam do polubienia tej strony. Może dzięki temu, że nasze audycje pojawiają się na YouTubie, będziemy mieć więcej widzów, więcej słuchaczy, więcej osób. Odkryję tych fantastycznych naukowców, którzy przychodzą do naszego studia. Bardzo dziękuję. Profesor,
dziękuję bardzo.
Monika Baryła-Matejczuk, Monika Hemperek. Mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dobranoc.